Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI wezwał środowiska akademickie do odwagi poszukiwania prawdy.
Przedstawimy treść przemówienia, które Ojciec Święty miał wygłosić na Rzymskim Uniwersytecie Państwowym La Sapienza.
Do wydarzenia tego nawiązuje komentarz dyrektora programowego naszej rozgłośni, księdza Andrzeja Koprowskiego.
W wielu kościołach lokalnych obchodzony jest Dzień Judaizmu.
Piotr Samerek powie o przygotowaniach do wizyty w Rzymie prymasa Wyszyńskiego na początku 1951 roku.
17 stycznia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Nie przychodzę, by narzucać wiarę, ale by pobudzić odwagę szukania prawdy. Pod takim tytułem osobiście przygotowane przez papieża przemówienie na planowaną wizytę na Rzymskim Uniwersytecie Państwowym La Sapienza opublikowano w noszącym dzisiejszą datę numerze L'Osservatore Romano. Tekst ten watykański sekretarz stanu przesłał rektorowi uczelni. W liście do profesora Renato Guariniego kardynał Tarcisio Bertone wyjaśnił, że do spotkania nie doszło, kiedy skutkiem działań zdecydowanie mniejszościowej grupy profesorów i studentów zabrakło warunków dla godnego i spokojnego przyjęcia wizyty. Ponieważ jednak większość społeczności akademickiej pragnęła usłyszeć te ważkie dla kultury słowa, Ojciec Święty zadecydował, by je przesłać.
W swych refleksjach Benedykt XVI przypomina, że La Sapienza jest dziś świecką uczelnią cieszącą się autonomią, która od zawsze należy do samej natury uniwersytetu. Winien on być związany wyłącznie autorytetem prawdy, będąc wolny zarówno od władz politycznych, jak i kościelnych. Misją papieża jest troska o wspólnotę wierzących, która jednak żyje na świecie, a jej przykład i słowo wywierają nieunikniony wpływ na wszystkich ludzi. Widzimy dziś jasno, że kryzysy i odnowa Kościoła oddziałują na całą ludzkość. Dlatego biskup Rzymu staje się coraz bardziej głosem racji etycznej ludzkości. Przemawia jako przedstawiciel wspólnoty, w której poprzez wieki dojrzewa mądrość życiowa i która przechowuje skarbiec etycznego doświadczenia.
Ojciec Święty zwraca uwagę, że uniwersytet zrodził się z właściwego człowiekowi pragnienia, by poznawać prawdę. Powstał w średniowieczu, gdy w chrześcijańskiej Europie stały się dostępne po raz pierwszy w całości pisma filozoficzne Arystotelesa, a obecna też była filozofia żydowska i arabska. Chrześcijanie prowadzili w ten sposób dialog z racjami wyrażanymi przez innych. Pierwsze uniwersytety miały 4 wydziały – medycyny, prawa, filozofii i teologii.
Historyczną zasługą świętego Tomasza z Akwinu było wyraźne ukazanie autonomii filozofii względem teologii, zauważył papież. Dyscypliny te mają odrębną tożsamość i metody, przy czym nie mogą być całkowicie od siebie oderwane. Zadaniem obu jest strzeżenie wrażliwości człowieka na poszukiwanie prawdy. Rezygnacja z jej poszukiwania to dziś niebezpieczeństwo zachodniego świata, podkreśla Benedykt XVI. Kiedy rozum poddaje się naciskowi partykularnych interesów i powabom użyteczności, filozofia sprowadza się do pozytywizmu, a teologia ograniczana jest do sfery prywatnej. Tracąc odwagę prawdy, rozum nie staje się większym, ale właśnie umniejsza się. W ten sposób nasza europejska kultura, zatroskana o swą świeckość, odcina się od swoich żywych korzeni i ulega rozbiciu. Kończąc swe przemówienie, które miał wygłosić na Rzymskim Uniwersytecie, papież podkreśla, że nie chce autorytarnie narzucać innym swej wiary. Jego zadaniem jest budzenie wrażliwości na prawdę, zachęcanie rozumu do szukania na nowo prawdy, dobra Boga.
O komentarz do wydarzeń związanych z uniemożliwieniem Ojcu Świętemu wykładu na Rzymskim Uniwersytecie Państwowym La Sapienza poprosiliśmy dyrektora programowego naszej rozgłośni, księdza Andrzeja Koprowskiego.
Zgrzyt ostatnich dni można banalizować. Jest tak absurdalny, że łatwo go skwitować krótkim sloganem o laickim totalitaryzmie, o manipulacji, która kryje się za i tak dalej. Wydaje mi się, że warto spojrzeć na to smętne, żałosne wydarzenie jako swoisty znak pobudzający jednak do głębszej refleksji. Europa, szerzej świat atlantycki, od dziesięcioleci ma trudność w zaakceptowaniu faktu, że wydarzenie religijne przenika całe życie człowieka, że nie da się go spłaszczyć i zepchnąć do zakrystii, na margines tylko indywidualnego, najlepiej płytko-uczuciowego przeżycia, i co najwyżej cichej, nieprzeszkadzającej innym modlitwy gdzieś w kąciku. Konfrontacja krzykliwego sprzeciwu małej grupki na Uniwersytecie Sapienca protestującej przeciw dyktatowi papieża w zestawieniu z treścią jego przemówienia, którego skrót słyszeliśmy przed chwilą, mówi sama za siebie. Ale za tym wszystkim jawi się głęboki kryzys kultury, jaki przeżywają nie tylko Włochy. Samotność człowieka, który traci poczucie swojej tożsamości i zaczyna się bać każdego innego i reaguje na niego agresją. Przekreślam go, bo się go boję. A skoro oczywistość faktu mówi, że ten inny istnieje, to nie chcę mieć z nim żadnego kontaktu. Wieża Babel, rozprzestrzeniona na społeczeństwa, gnieżdżąca się w wielkomiejskich środowiskach bez zdolności wzajemnej komunikacji. Nie tylko w wypadku zaproszenia papieża na inaugurację roku akademickiego na Rzymskim Uniwersytecie, ale i w innych kontekstach przed kilkoma miesiącami w Belgii, małym kraju Unii Europejskiej, któremu groził rozpad państwowości właśnie z powodu braku umiejętności komunikacji, umiejętności rozmawiania, uznania wartości drugiego człowieka, drugiej wspólnoty przy zachowaniu własnej tożsamości i specyfiki. Myślę, że trzeba się uczyć szacunku dla samego siebie i dla drugiego, który jest inny niż ja. Trzeba się uczyć, jak wyrazić samego siebie, a zarazem potrafić słuchać tego, co ktoś inny ma do powiedzenia z krytycznym nastawieniem z mojej strony, ale i z szacunkiem. W kontekście wydarzenia na Uniwersytecie Sapienca moim koleżankom i kolegom dziennikarzom Radia Watykańskiego powiedziałem wczoraj: Kościół broni tego, co niesie Pismo Święte i wydarzenie Jezusa Chrystusa, co niesie jego wielowiekowe doświadczenie zakorzenione w przekazie Księgi Rodzaju. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Stworzył go jako mężczyznę i kobietę. Powstała sytuacja, w której tworzy się wrażenie, że Kościół jest jakby ideologicznie zafiksowany na kilku sprawach i dlatego bardzo uważnie musimy szukać języka przekazu, który by ułatwiał zrozumienie, że to, co niesie Kościół i chrześcijaństwo, jest czymś innym, bez porównania głębszym i otwiera przed nami horyzont życia oparty o rzeczywistość Pana Boga, o miłość Boga ku człowiekowi, którą ukazał do końca w wydarzeniu krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W tym kontekście wróciłem do jednego z artykułów, jeszcze wówczas kardynała Józefa Ratzingera, o prowokacyjnym tytule „Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?”. Kardynał Ratzinger zauważa, że przez wszechobecność, ale i powierzchowność przekazu medialnego, często dziś tracimy z oczu istotę tego, czym jest Kościół. Widzimy wiele szczegółów, ale tracimy z oczu całość i to, co istotne. Obrazowo mówi: pierwsze domy na przedmieściu nie dają obrazu miasta. Pierwszy zagajnik nie daje żadnego wyobrażenia o uroku lasu. Często patrzymy dziś na Kościół pod kątem jego skuteczności w jakimś jednym aspekcie. Często nieistotnym dla całości tego, czym jest Kościół jako taki. I zaczynamy reagować na niego, jak reaguje się na inne instytucje świadczące usługi dla ludności, chcąc coś zreformować. W rezultacie zostajemy na powierzchni wydarzenia chrześcijańskiego, które prowadzi do reformy związanej z poszerzeniem horyzontów i z tym, co określa się jako przemiana wewnętrzna, zupełnie na powierzchni. Zaczynamy ślizgać się po powierzchni reformy struktur i potem dziwimy się, że sam Kościół dla nas staje się czymś drugorzędnym, bardzo powierzchownym. Chrześcijaństwo i Kościół są istotnie związane z rzeczywistością wiary. Benedykt XVI z ogromną znajomością przedmiotu w jego historycznym rozwoju mówi o znaczeniu rozumu i bogactwie depozytu wiary, która poszerza spojrzenie, która niczego nie narzuca przemocą, ale poszerza spojrzenie o rzeczywistość nie byle jaką, tylko o rzeczywistość Boga i to Boga, który umiłował do końca. Przypomina się to, co mówił Mahatma Gandhi, wielki myśliciel, wrażliwy człowiek, acz nie chrześcijanin. Człowiek rozbija się przez politykę bez zasad, przez bogactwo bez pracy, przez wiedzę bez mądrości, przez załatwianie spraw bez moralności, przez naukę, ale bez wymiaru ludzkiego, humanita, przez religię, ale bez wiary i wreszcie przez miłość, ale bez gotowości do poświęcenia ze swojej strony. Wydaje mi się, że żałosne, będące znakiem głębokiego kryzysu kultury, wydarzenia na Rzymskim Uniwersytecie Sapienza powinny pobudzić nas wszystkich do odnowionego spojrzenia na Kościół jako rzeczywistość wiary, jako, jak mówi we wspomnianym artykule Józef Ratzinger, na Kościół jako Kościół Pana Jezusa Chrystusa, a nie mój kościółek, konkurujący z kościółkami obok, reprezentowanymi przez inne gwiazdy, nagłaśniane pozytywnie czy negatywnie przez media. Kościół jako rzeczywistość wiary, Kościół, który wyszedł z wieczernika Ewangelii i wieczernika zesłania Ducha Świętego, z wydarzenia krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Kościół zbudowany na Piotrze jako skale, której nie przemogą zawirowania historii, ani małe, choć bardzo krzykliwe grupki jednego z najstarszych uniwersytetów Europy.
Mówił dyrektor programowy Radia Watykańskiego, ksiądz Andrzej Koprowski.
Dialog katolicko-żydowski ma dla chrześcijan podstawowe znaczenie, gdyż ze względu na nasze korzenie potrzebujemy judaizmu. Te słowa znajdujemy w dzisiejszym wydaniu L'Osservatore Romano, które zamieszcza artykuł sekretarza Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem, księdza Norberta Hoffmana. Publikacja związana jest z obchodzonym w wielu kościołach lokalnych Dniem Judaizmu. Autor przypomina, że nie przypadkiem Słowo Boże stało się ciałem w narodzie żydowskim, oraz wskazuje, że fakt ten ma ogromne znaczenie dla chrześcijańskiej teologii i biblistyki.
Ksiądz Hoffman stwierdza, że w ostatnim okresie miał miejsce dynamiczny rozwój relacji z Wielkim Rabinatem Izraela, zapoczątkowany pielgrzymką Jana Pawła II do Ziemi Świętej w roku 2002. Dialog z judaizmem w Izraelu, jedynym kraju, gdzie chrześcijanie mieszkają wśród większości żydowskiej, napotyka problemy etniczne. Jest on jednak znakiem nadziei, a dotychczasowe 7 spotkań reprezentantów Kościoła katolickiego z przedstawicielami ortodoksyjnego judaizmu dało obiecujące rezultaty. Kolejne takie spotkanie odbędzie się w Rzymie w marcu. Dialog z Wielkim Rabinatem Izraela otwiera możliwość rozmów z całym ortodoksyjnym judaizmem w diasporze poza państwem Izrael. Gdy chrześcijanom i Żydom udaje się wspólnie świadczyć o miłości Boga do ludzkości, mamy do czynienia z działaniem Ducha Świętego. Taki jest właśnie prawdziwy, najgłębszy sens obchodzonego właśnie Dnia Judaizmu, stwierdza na łamach L'Osservatore Romano sekretarz Watykańskiej Komisji odpowiedzialnej za kontakty z Żydami.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Przed wizytą prymasa w Rzymie. W pierwszych tygodniach 1951 roku komuniści podjęli kolejną ofensywę przeciwko kościołowi w Polsce. 20 stycznia aresztowali biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, któremu wkrótce zostały postawione zarzuty o szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych i Watykanu. Wraz z nim uwięzieni zostali jego najbliżsi współpracownicy. Biskup Kielecki nieprzypadkowo stał się celem służby bezpieczeństwa. Władze wiedziały, że należał on do tej części episkopatu, która była sceptycznie nastawiona do podpisania z komunistami porozumienia w kwietniu 1950 roku. Powtórę, pamiętano o jego kontaktach z ambasadorem amerykańskim w Warszawie, Bliss Lane'em, który wspomagał kościelną działalność charytatywną. Po trzecie, UB miało szereg szczegółowych informacji na temat biskupa Kaczmarka od byłego kanclerza kurii kieleckiej, księdza Świderskiego, który był skonfliktowany z aresztowanym ordynariuszem. Mimo natychmiastowych reakcji episkopatu na uwięzienie biskupa, w tym osobistych listów kardynała Sapiehy i arcybiskupa Wyszyńskiego do prezydenta Bieruta, władze nie ustąpiły, prowadząc przez 2 lata niekończące się przesłuchiwania biskupa Kaczmarka, będące przygotowaniem do pokazowego procesu. Drugim ważnym krokiem, jakie władze podjęły na początku 1951 roku przeciwko Kościołowi, było usunięcie z administracji na ziemiach zachodnich 5 administratorów apostolskich, mianowanych jeszcze przez kardynała Chlonda. Na ich miejsce, pod presją organów bezpieczeństwa, zostali wybrani wikariusze kapitulni, posłuszni władzom. Komunistom chodziło z jednej strony o przynaglenie episkopatu do bardziej energicznego działania w Watykanie na rzecz pełnej normalizacji sytuacji administracji kościelnej na polskich ziemiach zachodnich, a z drugiej o rozbijanie jedności duchowieństwa. Episkopat protestował przeciwko tej jawnej ingerencji w wewnętrzne sprawy Kościoła, co pozostało jednak bez echa. Prymas Wyszyński miał świadomość, że była to kolejna prowokacja rządu, a chcąc uniknąć dalszego pogorszenia stosunków z państwem, zwrócił się z prośbą o rozmowę z prezydentem Bierutem. Doszło do niej już 3 lutego. Dotyczyła ona przede wszystkim problemu stałej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich. Prezydent przekonywał, że powstanie 2 państw niemieckich znacznie zmieniło układ sił w Europie. Wskazywał, że niejasne stanowisko Stolicy Apostolskiej oraz państw zachodnich wobec polskiej granicy zachodniej stanowiło źródło do podsycania antypolskich nastrojów w niemieckiej Republice Federalnej. Z kolei ksiądz prymas wyjaśniał stanowisko Watykanu oraz podkreślał, że ze swojej strony Kościół robił wszystko, aby ludność polska czuła się od początku integralną częścią ziem zachodnich. Zapowiedział, że chciałby osobiście prosić papieża o ustanowienie biskupów na tym obszarze. Prezydent wyraził zadowolenie z tej deklaracji i oświadczył, że prymas będzie mógł bez przeszkód udać się do Rzymu. Arcybiskup Wyszyński prosił też prezydenta o zwolnienie internowanych w styczniu 5 administratorów apostolskich. Kilka dni później udzielił jurysdykcji nowym wikariuszom kapitulnym, wychodząc z założenia, że przede wszystkim musi dbać o zachowanie jedności Kościoła oraz unikać powstania sytuacji zamieszania wśród wiernych. Prymas Wyszyński zwlekał z wyjazdem do Rzymu, liczył, że władze wykonają w stronę Kościoła jakiś gest, na przykład zwolnienie z więzienia biskupa Kaczmarka, aby tym samym ułatwić mu rozmowy na temat zmiany statusu administracji kościelnej na ziemiach zachodnich. Niestety, atmosfera wokół relacji na linii państwo-kościół nie uległa poprawie. Co więcej, mnożyły się kolejne kroki podkopujące autorytet Kościoła oraz ingerujące w jego sprawy wewnętrzne, jak choćby zapowiedź Urzędu do Spraw Wyznań, że nowo mianowany biskup włocławski Antoni Pawłowski nie będzie mógł objąć swojej własnej diecezji. W końcu 4 kwietnia 1951 roku prymas Wyszyński w towarzystwie biskupa Michała Klepacza i swojego sekretarza księdza Antoniego Baraniaka przybył do Rzymu. Ambasada polska wiedziała już w marcu o tej wizycie, jednak nie miała o niej zbyt wielu informacji. Polscy dyplomaci mieli świadomość, że Watykan był do niej nastawiony ambiwalentnie i obawiał się podejmowania problemów, które spodziewano się, że przywiezie ze sobą polski prymas. Zwłaszcza kwestii mianowania stałych biskupów na ziemiach zachodnich. Pierwszej wizycie ad limina prymasa Wyszyńskiego poświęcimy nasze następne spotkanie.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnie Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.